Za tydzień mam kogo innego. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w gawędzie historycznej. Kolejno omawiamy przywódców powstań narodowych jako zwierzchników Polski. Jest to swoisty wynalazek nas historyków, żeby okres niewoli, w którym no, trudno było władcę, trudno było nawet poza powstaniami o premiera, posiadać kogoś, kto reprezentuje nasz naród w wolnych warunkach, ale potem na emigracji. No i tutaj dla tych, którzy po raz pierwszy słuchają, tych, którzy kolejny raz, to proszę o cierpliwość, przypomnimy dotychczasowych przywódców powstań i zwierzchników państwa i narodu polskiego. Był to bez wątpienia, jako wzorcowy zresztą, naczelnik generał Tadeusz Kościuszko Herburoch III. Nasz przywódca o tyle pokazał swoją klasę, że stał się wzorcem potem dla następnych zrywów, które musiały mieć jakiegoś przywódcę, żeby się w ogóle, tak powiem, pozbierać. I odegrało to ogromną rolę. Zakończyło się też następnym naczelnikiem, już Józefem Piłsudskim. Następnym po nim, jeszcze za życia Kościuszki, był jego przyjaciel zresztą ze szkoły, kiedyś jego zwierzchnik w czasie wojny 1792, potem jego podwładny w powstaniu 1794 i trzeba przyznać, bardzo lojalnie się wymieniali, nikt do nikogo nie miał tu o nic pretensje, był oczywiście Józef Książę Poniatowski, wódz naczelny, ale i naczelnik w pewnym sensie, nie tylko powstania galicyjskiego, obecnie zwanego Poniatowskim, no bo to z nim było związane głównie, ale i całej epoki księstwa warszawskiego. Oczywiście był książę warszawski, tak jak za czasów Kościuszki był król Stanisław August, ale to nie przeszkadza. To jest jakaś bardzo jasna dwoistość, która nam się nawet dopełnia. Z chwilą, gdy padł strzałem w plecy książę Józef i zniknął w nurtach Elstery, jakby koryfeuszem sprawy polskiej już po drugiej stronie barykady stał się Adam Jerzy książę Czartoryski. Ten z kolei prowadził sprawę polską przez cały Kongres Wiedeński, potem został odsunięty, kamaryla dworska go tam wyeksmitowała, później go Aleksander, jego przyjaciel z dzieciństwa, strasznie za to przepraszał i tak dalej. No niemniej Aleksander zniknął, jedni twierdzą, że się zaraził i umarł, no możemy to sobie wyobrazić, ale inni twierdzą, że zniknął, bo chciał uciec, no i gdzieś tam w Tomsku jest grób Fomy Kuźmicza, który miał być właśnie carem Aleksandrem. Czy to prawda? Rosjanom zostawmy. Faktem jest, że przez całe powstanie listopadowe oraz okres emigracyjny przywódcą niekwestionowanym całej emigracji, nawet tej, która go nie lubiła, był Adam Jerzy Książę Czartoryski. I gdy wybucha pierwsze trójzaborowe powstanie, zwane krakowskim lub lutowym, bo wybuchło w lutym, książę Adam przekazuje wszystkie swoje dotychczasowe prerogatywy reprezentanta Polski rządowi w Krakowie. Maleńka Rzeczpospolita Krakowska ogłasza niepodległość całej Polski, nie tylko tego kawałka, i skupia w sobie wszystkie lokalności, byśmy powiedzieli, bo to na różnym stopniu organizacji. I wprawdzie jest dyktator Józef Tyssowski, mało znany do dzisiaj i wtedy też, to jednak duszą całości był Edward Dębowski. I on jest uznany za duchowego przywódcę całego, troszeczkę nieprawnie, ale skutecznie. Najwyżej można dwóch ich pokazać. I on ginie w starciu na Podgórzu od salwy Prus austriackiej, która miała przegrodzić pojednaniu się polskiego mieszczaństwa i polskiej szlachty. Pamiętajmy, Dębowski to jest kasztelanic, który zrezygnował z wszystkich tytułów i był jak najbardziej demokratycznym, osobistym przykładem tu świecił. Z chłopami polskimi, którzy z siekierami tam usiłowali nowe porządki wprowadzać. Austriacy, widząc, że ta demonstracja zmieni tych chłopów i podporządkuje, szła pod sztandarami religijnymi, no, zagrodziła drogę, strzeliła do tłumu, padł nam Dębowski. I teraz jest kolejny zryw i kolejny przywódca. Jest nim Ludwik generał Mierosławski. Jakiego herbu, niestety nie wiem, ale jego ojciec, Adam Kacper Mirosławski, był adiutantem marszałka Nicolas Davout. A sam marszałek był ojcem chrzestnym, bo był wierzącym, młodego Ludwika Mirosławskiego, który odrobinę geniuszu po ojcu chrzestnym przejął i stał się najwybitniejszą postacią, nie tylko zresztą naszego kręgu kulturowego, nie tylko Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy, ale całej Europy, najwybitniejszą postacią Wiosny Ludów. Posłuchajmy zatem przez samego Mirosławskiego ułożony marsz, Marsz Wiosny Ludów, tak nazywany też, albo Marsz Braterstwa Ludów, do muzyki Donizettiego z opery Łucja z Lammermoor. Opery nie znam, ale muzyka jest rzeczywiście włoska, śliczna. Natomiast marsz stał się przetłumaczony na 18 języków wszystkich właściwie narodów, które zerwały się do Wiosny Ludów. Przypomnę tylko jedną taką prostą maksymę, że w Wiośnie Ludów 1848 roku brały udział w najróżniejszy sposób, o tym jeszcze wspomnimy, wszystkie narody Europy. Dlaczego? Dlatego, że te, które nie wzięły udziału, już dzisiaj nie istnieją. Posłuchajmy marsza Mirosławskiego. Trzeba przyznać, że przy takiej muzyce to można robić rewolucję. Otóż Wiosna Ludów, i tu warto przy Mirosławskim to zaznaczyć, rozegrała się na czterech poziomach. Ona ujawniła zresztą istnienie tych czterech poziomów. Dzisiaj byśmy powiedzieli poziomów mentalnych, czy bardziej duchowych, ale wtedy rozumiano to zawsze pod nazwą wolnościowych. Otóż te narody, które już były wolne, miały własne państwa, ukształtowane historie, w ogóle nie potrzebowały żadnej walki zbyt, tak powiem, narodowo-wyzwoleńczej, po naszemu mówiąc, przeszły rewolucję. A więc przede wszystkim była to Francja. I tu bardzo ważny czynnik. Wiosna ludów we Francji, a dokładniej w Paryżu, a dokładniej to w jednej z restauracji, czy też palais, czyli takiego pałacu troszeczkę, w ogródku, gdzie odbywały się bankiety. Ponieważ zabroniono zgromadzeń, to pod pretekstem imienin, w ogóle bez pretekstu, robiono bankiety. I taki bankiet zrobiono ku czci właśnie owej naszej najbardziej smutnej chyba rewolucji krakowskiej, najbardziej nieudanego powstania, którego byśmy mogli wszystkie już brzydkie rzeczy na powstanie powiedzieć, z jednym wyjątkiem. Dała iskrę czemuś potężnemu w Europie. Otóż 22 lutego zebrali się Francuzi, którzy pod pretekstem toastów wygłaszali po prostu przemówienia programowe, przemówienia patriotyczne, odnoszące się do zrywu Polaków. Polacy dali przykład. Padli, bo nie da się wygrać z trzema zaborcami naraz. To była mrzonka młodego i nieopierzonego Dębowskiego, że trzeba wszystkie trzy powstania. Dziwna sprawa, ale w 1918 roku to się uda. Otóż i w związku z tym ludy Europy mają wesprzeć działanie polskie. I to dało asumpt do czegoś w rodzaju poparcia wyrażonego demonstracją. No, był taki niezbyt rozsądny minister Guizot, który kazał strzelić. Padła salwa, zginęło rzeczywiście kilka osób, jak to w salwie, w reszta rannych. Nawet jedną kulą potrafiło być kilku rannych i tu już Paryżanie zawrzeli. To było przesadzenie. I ruszyli szturmem, zdobyli Palais Royal, porąbali tron i powiedzieli: nigdy więcej, jamais plus, żadnej monarchii. I od tej pory proklamowano drugą Republikę Francuską, a całe to wydarzenie nazwano rewolucją lutową. I rozeszła się z szybkością dyliżansów, ponieważ natychmiast zaczęto, zniesiono cenzurę, zaczęto drukować, a po francusku czytało pół Europy, właściwie cała inteligentna Europa. Inteligent się zaczynał dopiero jak się nauczył francuskiego. U nas w Polsce zresztą też powstało nawet takie przysłowie, podobno pewna hrabina je wyraziła, czy jakaś inna nadobna osoba, wróciwszy z Francji, że jest to tak kulturalny naród, że nawet chłopi tam mówią po francusku. No więc to widzimy, jaki to poziom był w owym czasie. I gdziekolwiek doleciał ten dyliżans z wiadomością, że rewolucja w Paryżu, powstała Francja, powstawały od razu inne stolice. I po kolei eksplodował Wiedeń, a po Wiedniu eksplodował Berlin. Dlaczego Berlin jest tu ważny? Otóż z poprzedniego spotkania, tydzień temu, pamiętamy, że konspirację przygotowywał właśnie Ludwik Mirosławski w Poznańskim. Niestety znalazł się antypatriota, a właściwie trudno go inaczej nazwać. No to określenie bardzo pasuje do niektórych obecnych polityków, który postanowił zbawić Polskę przez donosy na Polskę. W związku z tym wysmarował na 40 stron elaborat, jak to i ilu ludzi się tu przygotowuje, żeby zapobiec buntowi. Oczywiście Prusacy mu podziękowali i aresztowali 160 osób, no nawet 254, jak dobrze pamiętam, w sumie. Z tego część potem uwolniono. Jego też. Henryk Poniński mu było. I zapłacił straszną cenę, dlatego że jego żona była wtedy w ciąży. I Prusacy naszli jego dom w trakcie Wiosny Ludów. Straszliwie mu tam zbobrowali ten dom. No, tym się różnili od kozaków, że nie kradli, więc tylko... I żona poroniła dziecko, które zmarło. Potem nikt z Polaków mu ręki nie podawał, jak się wydało, że był on zdrajcą. Tych ludzi osądzono w grudniu 1847 roku. Był wielki proces patriotów polskich. Niemcy to bardzo przeżywali. Szkoda, że my o tym nie pamiętamy. I skazano 121 osób na karę śmierci, w tym Mirosławskiego. No i wszyscy, którzy tam cokolwiek znaczyli. Reszta miała jakieś tam wyroki. Pozostałych wypuszczono. Kilkudziesięciu tam zwolniono, bo się nie doszło. W tym właśnie tego Henryka Ponińskiego. Jego też aresztowali dla pozoru. No niestety pozory się rozwiały i prawda wyszła na jaw. Mirosławski się odwołał. Apelację. Na szczęście w Niemczech działają sądy. Gdyby to był carat, to on by już był na Syberii. I już w zasadzie ślad by po nim zaginął, wiatr by śniegiem zawiał. A tu nie. Trzeba było czekać. I w tym momencie 19 marca, no czyli z szybkością dyliżansu, do wybucha w Berlinie rewolucja. Rzeczywiście wychodzi mnóstwo Berlińczyków i zaczyna oprotestowywać brak parlamentaryzmu, brak ich wpływu. Oni nie chcą być poddani jaśnie oświeconego pana. Oni chcą być współgospodarzami swojego kraju. No i wtedy przerażony Wilhelm IV, tam Fryderyk i jak mu tam jeszcze dalej było, wystąpił, zaczął nawet się podlizywać temu tłu do moich kochanych Berlińczyków. Taki apel wystosował. No i pierwszą rzeczą było właśnie rozbicie więzienia w Moabicie. Uwolniono Polaków. Wtedy śpiewano po niemiecku Noch ist Polen ist verloren. Jeszcze Polska nie zginęła, no, w rytmie i rymach innym niż po polsku, ale z niesamowitym zapałem. Ponieważ rewolucja rozszerzyła się na dużą część państwa pruskiego, od razu pomyślano o tym, że najedzie ich car Mikołaj, który był wrogiem wszelkich rewolucji i nie omieszkałby natychmiast przyjść z pomocą swojemu kuzynowi, jak to monarchowie o sobie mówili. W związku z tym dali wolną rękę Polakom w organizowaniu obozów wojskowych do obrony przed ewentualnym atakiem Rosjan. I dzięki temu powstało 8 podstawowych obozów w Wielkopolsce, głównie na wschodzie, od Pleszewa poprzez Nowe Miasto, Książ, co tam jeszcze był, Miłosław oczywiście na trasie Wielkopolska Środa i tak dalej. I tam stanęli w ordynku naprawdę w dużych ilościach chłopi. Chłopi, którzy już przeszli reformę. Reformę zresztą bardzo przez państwo sterowaną, ale i wspieraną przez szlachtę polską. Trzeba przyznać, że szlachta się uobywatelniła, to znaczy zrównała w prawach z chłopami i w obronie języka polskiego, to wielka rola kościoła, zespoliły się te dwie grupy, zamiast się nawzajem mordować jak w Galicji, to zaczęły się wspierać. I na hasło owych właśnie panów szlachty z dworu, chłopi chwycili za wszystko, co mieli, głównie kosy, ale niektórzy z wojska jeszcze posiadali dwururkę na kłusowanie, czy na coś w tym rodzaju. Inni cokolwiek innego potrafili sobie własne piki również wytworzyć. I tak zorganizowane oddziały zaczęły ćwiczyć w tych 8 obozach bardzo intensywnie. Prusacy się za głowę złapali. Pojechała delegacja, to był jeszcze marzec. 20 marca powstał komitet w Poznaniu, który wyprawił się do jaśnie wielmożnego władcy. też nieoświeconego, i przedstawić mu postulat. W ostatniej chwili nasi delegaci stchórzyli. Zamiast powiedzieć autonomia, mieliby jak w banku. Taki był przerażony wtedy Fryderyk Wilhelm IV, że dałby im to i przynajmniej na jakiś czas by było. Ostatecznie skończyło się na połowicznej autonomii terenów wiejskich bez Poznania. Ale ta druga część miała mieć jakąś tam formę i oczywiście jakąś formę siły zbrojnej. 10 kwietnia doszło do podpisania z specjalnym wysłannikiem Willisenem i Mierosławskim układu, w myśl którego obozy miały być zredukowane do jakiejś tam liczby, kilku tysięcy, reszta rozwiązana. No a z kolei Prusacy mieli dać spokój tym obozom i pozwolić, to coś w rodzaju Landwehry, czyli takiego pospolitego ruszenia, i pozwolić im na wszelki wypadek, obawy przed Rosjanami, jeszcze utrzymać. No ale rosyjskie zagrożenie zmalało, potem eksplodowały Węgry, no więc już tam na Węgrzech się wszystko skupiło, tam właśnie car Mikołaj najechał Węgrów i ich straszliwie pognębił od strony i Galicji, ale i Mołdawii, idąc na ratunek upadającemu dworowi habsburskiemu, za co potem Habsburgowie odpłacili mu klasyczną austriacką niewdzięcznością, czarno-żółtą niewdzięcznością, bo to były barwy monarchii. A tutaj Prusy odetchnęły i w tym momencie przestali się już zajmować Polakami. Polaków trzeba rozbroić. A Mierosławski wpadł na świetny pomysł. Co kilka dni wymieniał chłopów. Część szła do domu, wracali inni i ćwiczyli. I w ten sposób posiadał kadry dobrze wyćwiczonej w boju, czyli rozumiejącej komendy, wykonującej te komendy i nie bojących się ostrzału, żołnierzy. Przerobił tych chłopów na żołnierzy, co było ogromnym jego do tej pory niedocenionym wkładem w ruch niepodległościowy wielkopolski. No i nagle załamała się ta cała umowa jarosławska. Prusacy zaczęli ją naruszać tu i ówdzie, a i Polacy też przygotowali się już do innej formy, czyli zbrojnego wystąpienia. 20 kwietnia przyjmuje się, że nastąpił wybuch powstania kwietniowego. Nie w Krakowie, gdzie miało to miejsce w lany poniedziałek, czyli był to 26 bodajże kwietnia, tylko tutaj, w Winnogórze, u grobu Jana Henryka Dąbrowskiego, zjechała się cała militarna strona, czyli kilkudziesięciu dowódców mających patenty oficerskie. Ustalono mundury, ustalono broń, podzielono na piechotę, jazdę i artylerię, i dowództwo, naczelnym wodzem całości został Ludwik Mierosławski. I w ten sposób Wielkopolska przygotowała się na uderzenie ze strony Prusaków. Prusacy się początkowo bali tego, obchodzili trochę jak to przysłowiowy pies do jeża, czyli nie wiedzieli, z której strony to ugryźć. Niestety w końcu stracili cierpliwość i wysłali w randze pułkownika bardzo ciekawego dowódcę, Henryka Branta, który był oficerem Legii Nadwiślańskiej w Hiszpanii, który bardzo kochał Polaków. On w swoich wspomnieniach ślicznie to opisuje. Jest zresztą, polecam, kto może, w wydawnictwie Napoleon V, jest pamiętnik Henryka Branta. Nie ma on nic wspólnego z Józefem Brantem, poza nazwiskiem. I opisuje tam taką platoniczną miłość do pewnej Hiszpanki, którą poznał, w której się zakochał. On się już potem nie ożenił i po latach, jak już był emerytowanym generałem właśnie po tej Wiośnie Ludu, wybrał się do Hiszpanii i poznał ją po głosie. Ona była w klasztorze, ją zamknęli, ale ona śpiewała. A ponieważ ją poznał, jak ona śpiewała, jakąś pieśń jeszcze świecką, będąc panienką, to tutaj ją rozpoznał. Co ważniejsze, on pisze, ona mnie też. Rozpłakał się tam i tak dalej. No więc pewien taki głęboki klimat. Tutaj Brandt wykazał się szybkością działania, bardzo rycersko się zachował, pokonał Floriana Dąbrowskiego, zdobył książ, w którym się Dąbrowski okopał, czekając na pomoc z sąsiedniego obozu. Z Odolanowa mieli do niego przyjść powstańcy. No niestety przyszło ich za mało, reszta gdzieś się tam podziała. Nie, jego kompan nie dotrzymał słowa. Ostatecznie został ranny i umarł praktycznie na rękach tego Branta. Brant z nim po polsku rozmawiał, życząc mu jakby gratulując mu, że za ojczyznę umiera. Nawet, mówi, wy Polacy jesteście. I zabronił jakichkolwiek rabunków, chociaż ten książ bardzo już ucierpiał, bo pół miasta się prawie spaliło podczas zdobywania. Dom po domu zdobywali. To są takie właśnie nasze Termopile wiosny ludów. Książ Wielkopolski. Warto zapamiętać, 29 kwiecień 1848 roku. Posłuchajmy Marsylianki Wielkopolskiej po tym wydarzeniu właśnie ułożonym. No trzeba przyznać, że owa Marsylianka przeżyła 70 lat pod strzechami naszych Wielkopolan i wybuchła w 1918 roku, ale powstała w 1848. W pewnym sensie badacze historii Europy widzą głęboki związek między Wiosną Ludów i równo 70 lat później eksplozją Jesieni Ludów 1918 roku. Przejdźmy do krótkich wydarzeń. Mirosławski dowodzi armią, szybko zbiera wszystkie obozy pod Miłosławiem i tam rozgromił Blimena, który zaatakował go, początkowo nawet wygrywał, ale jak przyszły posiłki nagle z zewnątrz, Prusacy zostali zrolowani i wygonieni z Miłosławia. 30 czerwca 1848 rok. Dzień po upadku naszego bohaterskiego książę. Dwa dni później cała armia przechodzi pod Wrześnię i tu w obronie Wrześni stoczona zostaje bitwa pod Sokołowem, słynna z jednej bardzo istotnej szarży kosynierów na armaty. Rzeczywiście jak pod Racławicami poszli, padło 300, ale armaty zostały zdobyte. Prusak przegnany. I to zapamiętano. Po dwóch zwycięstwach dowódcy się zebrali i powiedzieli, dalej nie da rady. Musimy się poddać. I zaczęli pertraktację. Mirosławski nie chciał w tym brać udziału, nie chciał być kapitulantem, zrezygnował zatem, wyjechał do Francji, wypuścili go, znaczy najpierw go aresztowali, potem go wypuścili Prusacy. Brzeżański podpisał 11 maja, tutaj różne daty fruwają, ale tej się trzymajmy, przerwanie czy zawieszenie działań wojennych, nawet takie coś użyto. Co to oznaczało? Że nie przegraliśmy, że jest to remis. Zawieszamy działania. Odwiesiliśmy 27 grudnia 1918 roku. Mirosławskiego bardzo szybko wytropili Włosi i zaprosili na Sycylię. Tam w listopadzie, grudniu aż do marca 1849 roku dowodził powstaniem sycylijskim. Dowodził w dwóch bitwach na przylądku messyńskim, gdzie lądowały wojska neapolitańskie. Niestety przegrał, bo mu uciekli po prostu żołnierze. A drugi w bitwie pod Katanią. Tam sławił się ogromnym bohaterstwem, ale niestety żołnierze nie. I zwiali. Jedyny pozytyw z tych prób był taki, że Giuseppe Garibaldi bardzo nędznie ocenił Sycylijczyków i wylądował tam później, podbijając Sycylię tysiącem swoich czerwonych koszul, bez najmniejszego kłopotu, wiedząc, że Sycylijczycy po stronie Bourbonów nie staną, bo władali nimi. I zajął Neapol. Tu proponował Mirosławskiemu zorganizowanie Legionu Polskiego, ale nic z tego nie wyszło. Mirosławski na arenę włoską już nie powróci. Ledwo wrócił do Paryża, a już na niego czekali przedstawiciele Niemiec. Został zaproszony do Karlsruhe i przez kilka miesięcy dowodził oddziałami powstania badyńskiego. Jedyne, które mogło zjednoczyć Niemcy poza Prusami. Niestety nie zjednoczyło. Po raz drugi pobił Blumena w bitwie pod Walshausen, no ale niestety sam uległ. Twierdza Rastatt jeszcze się broniła i powstańcy... rewolucjoniści niemieccy pięknym apelem podziękowali mu, adresem, za udział, za bohaterstwo, za zorganizowanie ich, za danie przykładu. Oni pierwszy raz walczyli pod trójkolorową flagą niemiecką, a nie jakąś pruską czy potem faszystowską. I w związku z tym do dzisiaj Mirosławski pozostaje bohaterem dwóch krain niemieckich. Badenia jest z Wirtembergią połączona, ale w Niemczech świetnie wszyscy wiedzą, co było z Badenią, a co Wirtembergią. I Palatynatu, gdzie z kolei jego podkomendny Schneider dowodził wojskami tegoż Palatynatu. To było inne państwo, to była część Bawarii wtedy. I stał się bohaterem wiosny ludów trzech, ba czterech narodów, ponieważ zorganizował jeszcze młodą Francję w czasie tegoż właśnie wydarzenia. Powrócił w 1963 roku, aby dowodzić jako pierwszy dyktator powstania styczniowego, czyli jest łącznikiem między Wiosną Ludów a powstaniem styczniowym. Niestety powrócił dopiero w lutym, się przyczłapał, 12. Tak mówię, bo strasznie długo mu to zajęło. I stoczył dwie bitwy, jedna po drugiej. 14-16 luty pod Krzywosądem z Sądzem i Nową Wsią, obie przegrał, w tym jedną z własnej winy, ponieważ wynalazł tak zwany kosobus, czyli taki wóz z kosami po boku, który miał przeganiać z pola bitwy wroga samym widokiem tych kos, co rzeczywiście było groźne, ale to było dobre w czasach Ramzesa, ale nie tu. No i ci jego żołnierze, składając ten kosobus, zamiast stanąć do walki, spóźnili się po prostu i Rosjanie potrafili okrążyć. No zajęli to miejsce, którego oni nie zajęli i rozgromili oddział Mirosławskiego. On niestety tak był uparty, że z tym kosobusem woził się wszędzie. W końcu przeszedł do historii jako Ludwik Kosobus Mirosławski. Kiedy wrócił, dokonał jednej fatalnej rzeczy. Przypisywał sobie nadal prawo reprezentowania powstania. Ci Mirosławszczycy ciągnęli się aż do czasów Piłsudskiego, który im to wybił z głowy jednym rozkazem. I podział nastąpił. Bardzo bruździli. Obmawiał wszystkich, kogo mógł. Źle skończył, trzeba przyznać. Przeszło mu dopiero po klęsce Francji. Stał się emigrantem, zamieszkał w Paryżu. Żył już w biedzie. Żył w zaniedbaniu. Już te zdjęcia są takie bardzo starca, który zgorzkniały był bardzo i umarł w 1878 roku. Został pochowany na cmentarzu Montparnasse, gdzie można jego grób odwiedzić. Należałoby się nad nim ulitować i rzeczywiście go umieścić wśród naszych zwierzchników narodowych, no może jeśli nie godnych Wawelu, to godnych jakiegoś miejsca w Polsce. I książę Adam Czartoryski i on spoczywają bowiem poza Polską. Dziękuję Państwu za uwagę. Za tydzień wybitna postać i wszystkich zachęcam. Romuald Traugut, herbu Kościesza. Dziękuję za uwagę. Krzysztof Jabłonka, a przy konsolecie był Aleksander. Dziękuję.
Halo, halo, halo. Mówi się tu Warszawa.
Halo, dzień dobry. Zakazał mi redaktor naczelny mówić o żonie, ale chyba już teraz nas nie słucha.
Pozwolę sobie rozpocząć ja.
To jest wolne radio wnet, więc jeśli chcesz, to proszę bardzo.
Wolność wnet.